Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu, Cezary Kościelniak. Naszym gościem jest senator PSL Jan Filip Libicki. Kłaniam się panu senatorowi.
Dzień dobry panie redaktorze PSL Koalicji Polskiej, witam wszystkich.
Jak ustaliliśmy przed audycją, pan senator o poranku ze swoim psiakiem.
Tak jest, ja od 9 października zeszłego roku jestem właścicielem suczki rasy Chihuahua o imieniu Bella. Byliśmy już razem w TVN-ie, byliśmy razem w TVP Info, w Polskie Radio 24. W Radiu Poznań nas jeszcze nie było, bo rozmawiamy przez telefon, ale mamy nadzieję, że nadejdzie taki moment, gdy się zjawimy.
Jak najbardziej serdecznie zapraszamy, a jak na polityka PSL przystało, zawsze jakieś zwierzęta, nie tylko gospodarskie, także i takie zwierzęta domowe muszą gdzieś być. Panie senatorze, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia zbliżają się do współpracy na razie programowej. Chciałem pana zapytać, co łączy elektorat wiejski z najbardziej miejską partią w polityce, jaką jest Polska 2050?
Wie pan co, że bym powiedział tak. No niewątpliwie jest tak, że elektorat wiejski jest istotnym elementem elektoratu PSL-u. Ale też Polska się zmienia, więc myślę, że i PSL, Koalicja Polska szuka innego elektoratu. Wie pan, ja się wychowałem w miejscowości Radzewice w gminie Mosina i kiedy moi rodzice prowadzili się tam w 1973 roku, wszyscy mieszkańcy, z wyjątkiem moich rodziców, którzy byli ogrodnikami, zajmowali się rolnictwem. Dzisiaj rolnictwem w tej samej miejscowości była między nami dyskusja, czy zajmuje się półtorej czy dwie rodziny, prawda? To pokazuje pewną zmianę. Pokazuje, że trzeba...
Ale panie senatorze, jednak no Radzewice, piękna wieś blisko Warty, bardzo powiedziałbym taka wielkopolska, inna wieś niż te wsie w innych częściach poza Wielkopolską. Tam może być jednak problem, żeby przekonać elektorat, że właśnie warszawska partia, czy partia wielkomiejska, jaką jest Polska 2050, to jest ten najwłaściwszy partner dla interesów ludzi mieszkających na wsi.
Dobrze, to ja bym powiedział jeszcze inaczej. Oczywiście to, co powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, powiedzieli, że trzeba uzgodnić listę polskich spraw. I z całą pewnością jest rzeczą całkowicie oczywistą, że w tej liście polskich spraw znajdą się także sprawy dotyczące rolnictwa, w których głos w tej sprawie, w tym duecie będzie miał PSL, to jest oczywiste. Natomiast zwrócę panu uwagę, że sukces PSL-u z roku 2019, bo to był sukces, było 8%, kiedy wróżono nam 4, wziął się także z tego, że w okręgach miejskich wystawiliśmy różnych parlamentarzystów, prawda? Przypomnę panią poseł Ścigaj w Krakowie, pana posła Protasiewicza we Wrocławiu. Tak, ci ludzie, Władysława Teofila Bartoszewskiego w Warszawie. Ci ludzie zrobili mandaty dla PSL-u w miejscach i w okręgach, w których PSL nie miał od lat mandatu. Przypomnę, że ostatni mandat w Warszawie dla PSL-u zdobył Stanisław Mikołajczyk. W związku z tym to pokazuje, że dokonuje się pewne przesunięcie, że oczywiście nie zapominamy o rolnikach, ale dzisiaj jest tak, że dobrego, satysfakcjonującego wyniku w wyborach PSL nie zdobędzie, koncentrując się wyłącznie na kwestiach rolnych.
Panie senatorze, to w takim razie trzeba powiedzieć tak, że taka ewentualna wspólna lista oznacza, że trzeba będzie podzielić się miejscami także w mieście. Czy macie to jakoś obliczone, że w takim układzie nie zdobędziecie osobno 5% dla PSL-u, załóżmy te 9% dla zwolenników Polski 2050, czyli wspólnie, gdyby iść osobno, byłoby to 14%, ale otrzymacie więcej. Czy macie jakieś badania bazujące na tym, że czy pokazujące, że warto właśnie bazować na takiej strategii?
Proszę pana, ja bym powiedział tak, no dwie kwestie. Po pierwsze, ja do takich badań dostępu nie mam, ale być może kierownictwo PSL-u, pan prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, pan marszałek Piotr Zgorzelski, myślę, że mogą takimi badaniami dysponować. Ja o tym nic nie wiem. Ale teraz jeszcze jedno zdanie o tej wspólnej liście. To znaczy, otóż to jest pytanie o to, w jakiej kolejności to się robi. Bo ja bym powiedział tak, nie należy wspólnej listy traktować jako fetyszu. I dlatego z tego powodu obaj panowie, i Szymon Hołownia, i Władysław Kosiniak-Kamysz, mówili o liście polskich spraw. Bo jeśli znajdziemy na przykład...
Ale zaraz, wyjaśnijmy to naszym słuchaczom. Lista polskich spraw to nie jest zapowiedź wspólnej listy do parlamentu? To jest coś innego?
Nie, znaczy ja bym powiedział tak. To jest zapowiedź tego, że może się to skończyć wspólną listą. Natomiast dyskusję o wspólnej liście nie należy prowadzić tak, jak prowadził ją pan premier Miller na Twitterze, który mówił, nie są istotne to, co dla kogo jest ważne w wymiarze programowym, to nie jest istotne, bo najistotniejsze jest odsunięcie PiS-u od władzy. Oczywiście odsunięcie PiS-u od władzy jest ważne, ale równie istotne, a może i ważniejsze jest to, co chcemy zrobić dla Polski, kiedy PiS już rządzić nie będzie. Jeśli my będziemy powtarzać w kółko, najważniejsze jest odsunięcie PiS-u od władzy, a to, co zrobimy potem, jest nieistotne, to narażamy się ze strony Prawa i Sprawiedliwości na zarzut, na argument, no to jaki macie program poza odsunięciem PiS-u od władzy? My uważamy, że wspólna lista, owszem, ale ona może wynikać z tego, jeżeli uzgodnimy kwestie programowe, a nie wspólna lista jako dogmat bez oglądania się okoliczności.
Panie senatorze, zatem lista polskich spraw, wspólnych spraw, zaprezentowano zespół ekspercki. No i tu chciałbym zapytać o ten zespół ekspercki, czy jest to zespół faktycznie ekspertów, czy też polityków. Jeśli w tym zespole prezentuje się chociażby Kazimierza Michała Ujazdowskiego, który raczej wyborcom kojarzy się jako ekspert od zmieniania partii, a przynajmniej nie słychać by się na czymś innym szczególnie znał. Czy uważacie, że wyborcy nie mają pamięci, że szybko nie skojarzą, że ci eksperci to tak naprawdę są byli politycy albo jeszcze jakoś czynni politycy?
Znaczy, wie pan co, no, mówienie o panu senatorze Ujazdowskim, że jest ekspertem od zmieniania partii, to równie dobrze może pan o mnie to powiedzieć, prawda? Też pan może to powiedzieć, no, ale to nie obrażę.
Ale panie senatorze, można by powiedzieć, że pan jednak jest nie tylko politykiem, który był w wielu partiach, ale pan jednak dla tych partii realnie pracuje. No, wystarczy wejść na pańskiego Twittera i imponująca lista spotkań z samorządowcami w pańskim terenie wyborczym zupełnie ten argument niweluje, wiedząc, że pan jest mocno związany ze strategią swojej partii, ze swoim regionem. Tu jednak w przypadku pana Ujazdowskiego można mieć co do tego duże wątpliwości.
Ja bym powiedział tak, no każdy ma jakieś plusy. Przypomnę, że pan senator Ujazdowski jest senatorem z Warszawy. No trudniej jest prowadzić w dużym mieście.
Pochodząc z Wrocławia.
Pochodząc w ogóle bodajże z Kielc, ale to jest jakby tam się urodził, ale to jest jakby inna historia. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, no pan senator Ujazdowski jest doktorem habilitowanym prawa, jest byłym ministrem kultury, opracowywał różne, że tak powiem, projekty, na przykład projekt zmiany regulaminu Sejmu, który miałby dawać więcej głosów, więcej praw opozycji, trochę na wzór brytyjski. Opracował kilka projektów zmiany konstytucji, będąc jeszcze w PiS-ie, więc ja bym powiedział tak, pan może się różnie wypowiadać o jego zaangażowaniu jako senatora. Pan może się różnie wypowiadać o tym, że ma za sobą udział w licznych partiach politycznych. Natomiast wydaje mi się, że wiedzy eksperckiej, prawniczej, konstytucyjnej nie można mu odmówić.
Można by także się wypowiadać a propos jego ministerowania w Ministerstwie Kultury, gdzie również nie pozostawił po sobie jakiegoś znaczącego dorobku. Ale zostawmy Kazimierza Ujazdowskiego. Panie senatorze, zawsze jest tak, że nawet jeśli startuje się razem, musi być jakiś mainstream polityczny, coś, co będzie dawało wyborcom poczucie odmienności tematu, czy charakterystyczności tematu danej partii. Na co wy jako PSL postawicie w najbliższych wyborach? Co będzie tym tematem odróżniającym was od ewentualnego koalicjanta?
No, znaczy ja bym przede wszystkim powiedział tak, ja pan rozmawia ze mną, pan wie, że ja jestem politykiem o, że tak powiem, wrażliwości konserwatywnej, więc powiedziałbym w ten sposób. Ja już widzę pewien symptom. Ten symptom wiąże się z tym, że Polskę 2050 opuściła szefowa tego koła, pani Hanna Gill-Piątek, która ma bardzo mocno lewicowe przekonania. No jeśli jest tak, a ja miałem bardzo długo, zadawałem sobie pytanie, jaki jest charakter tej partii? Czy ten charakter tej partii jest centrowo-liberalny, czy on jest jednak bardziej centrowo-lewicowy, myśląc właśnie o pani Gill-Piątek, czy
zatem jej odejście można zatem potraktować jako zwrot w kierunku bardziej konserwatywnym?
No wie pan, no siłą rzeczy, jeśli jakąś partię opuszczają osoby, które są emblematyczne dla nurtu lewicowego, prawda? Mhm. To wydaje się, że siłą rzeczy taka partia bardziej centruje, że tak powiem, w naturalny sposób. Więc dla mnie na przykład to, ja nie wypowiadam się tu w żaden sposób krytycznie o pani Gill-Piątek, ona ma swoje poglądy, tylko mnie to na przykład wyjaśnia pewne rzeczy. Mnie to zawsze nurtowało, no co będzie, jakby się tutaj odnajdziemy, na przykład w takiej oto deklaracji Władysława Kosiniaka-Kamysza przed paru miesięcy, że PSL nie pozwoli na żadną rewolucję światopoglądową. Władysław Kosiniak-Kamysz powtórzył to kilkakrotnie.
Ale panie senatorze, wróćmy, bo musimy za chwilę kończyć. Wróćmy do już nie partii Hołowni, ale do PSL-u. U was, jeśli chodzi o te kwestie ideowe, co to będzie? Nowoczesny konserwatyzm? Czy też to będzie jakaś alternatywa właśnie agendy konserwatywnej wobec tej, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość? Czy jeszcze coś innego w tych sprawach ideowych zaproponujecie?
Wie pan, no ja bym powiedział tak, jeżeli pan popatrzy na partie chadeckie na Zachodzie, to one wywodzą się z partii ludowych, tak? Z partii zrzeszających ludzi pracujących na wsi. One zmieniły swój charakter.
No one dzisiaj się nie odróżniają od partii socjaldemokratycznych, prawda?
Chciałem do tego dojść. I wydaje mi się, że PSL, Koalicja Polska, z pewnym opóźnieniem wynikającym z komunizmu, stara się, że tak powiem, przejść ten proces i przepoczwarzyć się. Ja bym nie chciał i moja obecność tej partii też mam nadzieję, że będzie temu w jakiś sposób przeciwdziałać, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której ten komponent chrześcijańsko-demokratyczny w zasadzie pozostanie tylko w nazwie, a tak naprawdę w realnym działaniu nie będzie żadnej różnicy. No, mam nadzieję, że obecność takich osób jak pan minister Biernacki, pan poseł Tomczak, pan poseł Raś czy ja, zapobiegnie takiego wypadków.
I musimy już kończyć. Bardzo dziękuję. Gościem kluczowego tematu był pan senator Jan Filip Libicki z PSL-u. Bardzo dziękuję, panie senatorze.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
I na kolejną rozmowę oczywiście zapraszamy wraz z Bellą. Dobrze zapamiętałem.
Tak jest. Wraz z Bellą. Bella pozdrawia wszystkich słuchaczy Radia Poznań.
Kłaniam się państwu. Dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.